Słuchasz Weszło FM.
Cześć, to Marek Sawicki,
Tomek Marczyński,
hola, soy Nairo Quintana,
hola, les habla Koga.
Zapraszam na Tour de Tour.
El Tour de Tour.
Tour de Tour.
Tour de Tour na Weszło FM.
Na Weszło FM.
El Weszło FM.
Czyli najlepszej rowerowej audycji na świecie.
Tour de Tour.
Tour de Tour na Weszło FM, czwartek, samo południe, słońce za oknem, a nam się jakoś tak wymyśliło na dzisiaj, że będziemy rozmawiać o błocie, o nieco innej aurze. I nie wiem, Igor, czy zdajesz sobie sprawę z tego, ale mamy umiejętność spełniania marzeń. To jakaś taka jest rzecz bardzo przyjemna.
Zawsze to podejrzewałem, ale skoro
tak powiedział mi właśnie nasz dzisiejszy gość, czyli Karol Dziambor, witamy cię serdecznie.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Tak mi napisałeś, kiedy pierwszy raz się skontaktowaliśmy, że to było twoje marzenie, żeby tutaj trafić. To rzeczywiście tak było?
Tak, nie ma w tym w ogóle kłamstwa. Tak było, że gdzieś tam wychowałem się na audycjach Weszło FM i kiedyś znajomemu powiedziałem, że kiedyś zostanę zaproszony do audycji Tour de Tour. I tak faktycznie się stało, jest to dla mnie ogromny zaszczyt i fajna też szansa, żeby zaprezentować się szerszej publice.
No właśnie, ty jesteś przełajowcem z wyboru. Powtarzasz, że to jest twój wybór, to kolarstwo przełajowe. Dlaczego? Dlaczego właśnie taki wybór?
To pytanie jest mi zadawane bardzo często i dalej ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie.
Można jak ta słynna odpowiedź o Himalajach, dlaczego chodzicie po tych górach, bo są.
No bo są, no gdzieś tam zostałem zaszczepiony do kolarstwa przełajowego przez swojego tatę, który startował w wyścigach przełajowych w kraju. Wystartowałem na pierwszym, wygrałem, drugi wygrałem, trzeci wygrałem, no i jakoś to się spodobało, ale to wyniki nie były tego powodem, bo na szosie też odnosiłem zwycięstwa, a do szosy mnie tak nie ciągnie. Myślę, że jest to zasługa w dużej mierze atmosfery, która jest obecna na wyścigach przełajowych, też dobrze się odnajduje w krótkich rywalizacjach o wysokiej intensywności. Zakochałem się w zachodnim przełaju, ten polski przełaj różni się w dużej mierze od tego zachodniego. Mi się bardziej oczywiście podoba ten zachodni. Cieszę się, że miałem okazję startować w Belgii, miałem okazję startować w Holandii, w Szwajcarii i zasmakowałem tego przełaju od strony zarówno kibica, jak i zawodnika, więc już pod tym względem jestem spełniony, zasmakowałem tego prawdziwego przełaju i jeszcze bardziej mi się to spodobało, jeszcze bardziej jestem w to wkręcony i oby tak dalej. I mam nadzieję, że jeszcze się to będzie ciągnęło przez wiele, wiele lat.
A powiedz mi, mówisz o różnicach między polskim przełajem i zachodnim. Rozumiem, że stawka zawodników to jest jedno. Wiadomo, że w Beneluxie znacznie większa liczba zawodników startuje w wyścigach przełajowych, ale czy sama specyfika imprezy, specyfika tras też się różni, czy to jest tak, że po prostu tam jest większa liczba mocnych zawodników, z którymi fajnie się jest pościgać, a w Polsce jest ich siłą rzeczy troszkę mniej?
Pierwszy czynnik, który tworzy dysproporcję między kolarstwem krajowym a zachodnim, to na pewno są pieniądze. W Belgii są nakłady finansowe ogromne na kolarstwo przełajowe. Kolarstwo ogólnie w krajach Beneluxu jest bardzo popularne, czego dowodem jest to, że najpopularniejszym, czy także najlepszym sportowcem Belgii został Remco Evenepoel, w Holandii Matthew van der Poel, który pokonał Virgila van Dijka, czyli drugiego najlepszego piłkarza na świecie. Natomiast w Luksemburgu wygrała Christine Majerus w rywalizacji kobiet, a w rywalizacji mężczyzn w Luksemburgu wygrał Bob Jungels, czyli kolarze zdominowali plebiscyt na najpopularniejszego sportowca w Beneluxie. Są kładzione ogromne pieniądze na przełaj, ale drugi czynnik to jest kultura przełajowa. W Belgii, w Holandii stało się to swego rodzaju kultem. To tworzą kibice, to tworzą ludzie.
Czyli ta otoczka wokół samych wyścigów, tak? Że nie ścigacie się sami dla siebie, tylko jeszcze są tłumy kibiców,
tysiące ludzi, które przychodzą.
Którzy są wzdłuż trasy przyklejeni do taśm.
Dokładnie, weekendowe zmagania są dla Belgów bardzo ważnym wydarzeniem. To jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że Belgia jest bardzo małym krajem, gdzie praktycznie z środka państwa jesteśmy w stanie kilka godzin, w godzinę, dwie dojechać na drugi koniec kraju. Wyścigi są gdzieś tam rozrzucone po całym kraju, ale nie jest to przeszkodą, żeby co tydzień stawiać się na wyścigach przełajowych. Bardzo dużo ludzi zbiera się na tych wyścigach i jest to dla nich impreza, jest to dla nich święto. Tam rozlewane są hektolitry piwa, zagryzane frytkami z majonezem. Myślę, że tak jak Polacy idą w niedzielę do kościoła, a później na obiad do mamy. Tak Belgowie najpierw do kościoła, później do mamy, a później na śledzenie Vanderpoola i oglądanie wyścigów przełajowych. Więc to się stało kultem, a sam doświadczyłem na własnej skórze, będąc w Belgii, że ci kibice często są po prostu najzwyklejszymi ludźmi z wiosek, bo to gdzieś tam opiera się głównie na wiejskich miastach. Gdzieś tam zdarzają się, ostatnio mieliśmy rywalizację na terenie Uniwersytetu w Brukseli, ale przeważnie są to małe wioseczki i ci ludzie są najzwyklejszymi obywatelami Belgii i dla nich to jest święto, dla nich to jest kult i to jest od kilkudziesięciu lat obecne. Gdzieś tam z dziada, pradziada przychodzi i nawet rodzinnie przychodzą tradycje na to, żeby śledzić przełaje, żeby oglądać przełaje i żeby żyć kolarstwem przełajowym.
Tak, no w Polsce zdecydowanie tego nie ma, bo ja myślę, że w pewnym momencie kolarstwo MTB się stało takie strasznie popularne w Polsce i rzeczywiście przecież nawet w przepisach UCI próbowano gdzieś elementy tego kolarstwa górskiego wprowadzić do przełajów, co na szczęście się nie udało i na szczęście to zostały dwie osobne dyscypliny, ale kolarstwo przełajowe ma przecież długą tradycję, bo to jest gdzieś tam na początku wieku we Francji to wszystko się, cała ta zabawa się zaczęła i u nas ona też ma długą tradycję, bo to nie jest tak, że te przełaje w Polsce zawsze nie były popularne, kiedyś były o wiele popularniejsze.
Tak, w Polsce to można zaobserwować swego rodzaju sinusoidę, bo gdzieś tam był początek około lat 60., gdzie Polacy zajmowali wysokie miejsca na arenie międzynarodowej. Mieliśmy naprawdę dobrych przełajowców. Grzegorz Jaroszewski to nazwisko, które bodajże 13-krotnie stawało na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Polski. Mieliśmy naprawdę bardzo dobrych kolarzy przełajowych. Następnie chwilowo ta pasa została przerwana, ale to zaraz wróciło. Wróciło za pomocą Dariusza Gila, Mariusza Gila, Marka Konwy, Sylwester Janiszewski, który w juniorze miał bardzo dobre rezultaty, bracia Szczepaniak, więc na początku XXI wieku znowu kolarstwo przełajowe w Polsce troszkę odżyło, no ale niestety już ta druga dekada tego wieku nie jest taka owocna na ten moment. No, jeżeli chodzi o elitę, to można powiedzieć, że mamy dwóch zawodników, którzy prezentują jakiś poziom, ale to też nie jest ścisła czołówka światowa.
Bracia Szczepaniak zrobili dobrą robotę, ale zrobili też bardzo niedobrą robotę dla naszego kolarstwa przełajowego.
Tak, ale tak jak pan powiedział, zrobili też bardzo dużo dobrej roboty. Gdzieś tam nie chcę ich absolutnie tutaj bronić, bo zrobili rzecz bardzo, bardzo niefajną i karygodną. Karę też oczywiście ponieśli, ale zrobili też bardzo dużo dobrego, zrobili bardzo dużo dobrych rezultatów na arenie międzynarodowej bez wspomagania, bo o tym tutaj jest mowa, bo wpadli przecież obaj na dopingu na Mistrzostwach Świata w Taborze, ale zrobili też bardzo dużo dobrego i też nie można ich tak negatywnie oceniać.
No a teraz mamy co? Teraz mamy Marka Konwę, tak, który wygrywa seryjnie Mistrzostwa Polski w elicie. Mamy takich kolarzy jak ja, jak Bartek Mikler chociażby, którzy gdzieś tam też ciągle w tej polskiej czołówce są, ale na tle świata no w tej chwili właściwie nie istniejemy.
No nie istniejemy i niestety też nie mamy perspektyw na to, żeby istnieć w przeciągu najbliższych 3, 4, 5 czy 6 lat.
Ile jest wyścigów w Polsce z kalendarza centralnego? W sezonie.
Z kalendarza centralnego, czyli mówimy o UCI czy o PZKOL-u?
Nie, mówimy o PZKOL-u.
Między 20 a 25?
To nie jest tak mało.
To nie jest tak mało, tylko UCI mamy jedną raz na 3 lata.
No dobrze, no ale to żeby wychować zawodników, no to zakładam, że trzeba startować dużo, ścigać się, no i poprzez tą rywalizację teoretycznie rzecz biorąc poziom powinien rosnąć, prawda? No bo się zawodnicy między sobą jakoś tam tną. Mówisz, że jest 25 imprez, no to jest, kurczę...
Nie, no to jest gdzie ale się ścigać teoretycznie.
Pół roku teoretycznie ścigania, liczby, nie? Jeżeli tak, jedną na tydzień.
Z samego startowania nie ma nic, jeżeli nie ma systemu szkolenia, jeżeli nie ma pieniędzy, jeżeli nie ma wizji. W polskim kolarstwie przełajowym nie ma wizji. Nie ma żadnej wizji.
Czyli co, to jest tak, że spotykamy się w sobotę czy w niedzielę, strzał, jedziemy, meta, dziękuję, pan wygrał, pan drugi, pan trzeci.
Dokładnie.
I do domu, tak?
Dokładnie. Jeszcze to się opiera na jednym czynniku, czyli na punktach. Zawodnik, który przyjedzie na wysokim miejscu na imprezie mistrzowskiej, zdobywa punkty dla klubu, a klub ma z tego korzyści finansowe, więc trenerzy bardzo chętnie wysyłają swoich zawodników na zmagania przełajowe, a niekoniecznie mają ambicje, żeby ci zawodnicy
żeby dalej
przełajowcami zostali.
Mhm.
ta punktoza, o której rozmawialiśmy sobie dzisiaj przed wejściem do studia, no to jest rzeczywiście bolączka, z którą nikt nie potrafi sobie poradzić od lat. Wszyscy o tym mówią.
Nie tylko w tym sporcie.
Tak, tak, nie tylko w tej dyscyplinie, oczywiście. Ale to rzeczywiście, no, czytałem sobie wczoraj jeszcze, gdzieś tam przygotowując się do audycji, wywiad z Janem Antkowiakiem, przecież człowiekiem, no, legendą, jeśli chodzi o polskie przełaje, trenerem, który miał mnóstwo wychowanków, którzy rzeczywiście robili dla nas wyniki, to nie tylko w kraju, ale i na świecie. No i on też mówi, że właściwie przełaje w Polsce. Nie ma w tej chwili czegoś takiego, że to jest... A z drugiej strony mamy takie imprezy. Ty w ogóle debiutowałeś na wyścigu w Szczekocinach, tak? To był twój pierwszy wyścig przełajowy, gdzieś słyszałem, jak mówiłeś o tym?
Tak, dokładnie to. Jestem w szoku, że pan pamięta, że o tym pisałem, ale faktycznie tak było.
W Szczekocinach startowałeś na Mistrzostwach Polski. No i tak naprawdę patrząc na tą imprezę, patrząc w internecie, no miałem być na miejscu, nie mogłem być na miejscu, ale oglądałem sobie gdzieś tam na Facebooku, była relacja na żywo. No to wyglądało to całkiem fajnie. Fajnie przygotowana trasa, dobrze przygotowane zawody. No i ta liczba zawodników, która wzięła udział w Mistrzostwach Polski, no to można by powiedzieć, wow, no, 600 osób wystartowało w zawodach. No to właściwie patrząc tylko na to, można by powiedzieć, że z tymi przełajami nie jest tak źle, a jednak jest źle.
No to jeżeli mam odpowiedzieć na to, no to myślę, że świetnym przykładem na to, żeby pokazać, że jednak nie jest tak dobrze, jest fakt, że dzisiaj mamy 16 dzień stycznia, czyli za 3 tygodnie, niecałe 3 tygodnie w Dubendorfie w Szwajcarii odbędą się Mistrzostwa Świata. Na ten moment nie wiadomo nic na temat kadry przełajowej, która tam pojedzie lub nie pojedzie. Zawodnicy dalej nie wiedzą, czy oni mają kończyć sezon, czy oni mają już zaczynać roztrenowanie, mają się już skupiać na sezonie letnim. Nie wiemy nic. A to już powinno być przed Mistrzostwami Polski powiedziane. Mistrzostwa Polski nie powinny być czynnikiem decydującym, jedynym czynnikiem decydującym o wyjeździe. To jest jeden start, to jest w przypadku juniora 40 minut, w przypadku elity godzina. To nie może decydować o powołaniach. To może być jeden z czynników, ale nie może być to czynnik główny. Nie wiadomo na ten moment nic o wyjeździe na Mistrzostwa Świata. I nie wiadomo nic o kadrze narodowej, której nie ma w kolarstwie przełajowym. Nie ma kadry narodowej, bo nie ma na to środków, nie ma na to pieniędzy i nie ma żadnej wizji tego, żeby taka kadra była, więc może ktoś pojedzie, może nie. Miał jechać Bartek Mikler za swoje pieniądze, nagle stwierdził, że mu się to po prostu nie opłaca. Nie opłaca mu się wyjazd na Mistrzostwa Świata do Szwajcarii, bo on tam przyjedzie na miejscu 20, 25, 30, z tego nie ma nic. I to jest smutne. To jest smutne, że no zawodnicy tak, nie wiedzą. Rywalizujemy z innymi nacjami, ze Słowacją, z Czechami, z kolegami z Litwy, z Łotwy, czyli już nie mówię Belgia, Holandia. Jak byłem na Mistrzostwach Europy w 2018 roku w Holandii, w Rosmalen, to my przyjechaliśmy starym Iveco z 98, a kolega z Litwy, który jako jedyny reprezentował swoją nację, który nie był mocniejszy od nas, był na tym samym poziomie, przyleciał prywatnym samolotem, przyleciał samolotem, a obsługa przyjechała autem. No ale zawodnik miał komfortowe warunki, prawda? A my przyjechaliśmy, jak przyjechaliśmy. No i to jest smutne, że te dysproporcje są ogromne.
No tak, ale to jakby kolejne kamyki, które możemy wrzucać do ogródka Polskiego Związku Kolarskiego, a chyba już nie ma co tego robić, bo ja myślę, że tam już taka piramida jest.
No,
kamyków nam narzucanych, że to już powoli zaczyna przygniatać, jak chwilę ten...
To Pearl Jam miał taki utwór, nie? Garden of Stone.
Tak, tak. Także tam możemy sobie wrzucać kolejne kamyki, ale do niczego nas to nie doprowadzi, bo tam ta sytuacja jest, jaka jest i tam nie będzie lepiej w najbliższym czasie.
A szczególnie w kolarstwie przełajowym, który chciałbym dodać, że nie jest dyscypliną olimpijską, czyli nie jest objęty finansowaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a Polski Związek Kolarski, jeżeli jakieś środki ma, to głównie z ministerstwa. I tak było zawsze. Więc te pieniądze z ministerstwa...
No raczej nie od komornika.
Te pieniądze z ministerstwa nie idą na przełaje, więc skąd mają czerpać te pieniądze na przełaj? No da się, inne nacje pokazują, że się da, ale w Polskim Związku Kolarskim chyba nikomu na tym nie zależy.
Mamy kilka klubów, które tradycyjnie te przełaje u siebie mają. Zresztą teraz, no tak jak mówisz, wysyłani są. Swoją drogą kiedyś, ja pamiętam jak to było kiedyś, kiedy szosowcy no, zimą jeździli przełaje. No, taka była naturalna kolej rzeczy. Mówiło się, że tam uczą się te techniki, że to są takie bardzo...
No poza tym fajny trening, bo to jest interwał.
Tak,
jest bardzo intensywny.
Fajny trening i właściwie wszyscy szosowcy zimą przesiadali się na przełaje. W tej chwili ta tradycja się skończyła. Znaczy raz, że Sosowcy tą przerwę w sezonie to już mają teraz taką króciutką, że właściwie tego czasu na odstawienie roweru prawie nie ma. Ale później, no to co? No to jest Kalpe, to jest Majorka, to są inne ciepłe kraje, no bo właściwie za chwilę już trzeba startować w Argentynie czy w Australii. No więc Sosowców w tych przełajach praktycznie nie ma. Poza kilkoma wyjątkami, które mamy w tej chwili, no i to jest parę wyjątków takich, które robią furorę w świecie kolarstwa szosowego.
To działa w dwie strony, bo szosowcy idą na przełaj, przełajowcy idą na szosę.
Tak, no właśnie. Więc przełajowcy zaczęli na tą szosę nie tylko wchodzić, ale zawojowali tą szosę, można powiedzieć.
Jakby ktoś czytał mojego Twittera dłużej niż 2-3 lata, to by wiedział, że taki kult przyjdzie, bo pisałem o tym już od dawna, jak nikt nie sądził, że w ogóle przełajowcy potrafią jeździć szybko na rowerze, bo kiedyś były takie głosy w świecie kolarskim, że przełajowcy uprawiają kolarstwo przełajowe dlatego, że nie odnajdują się na szosie.
Nie dają sobie rady na szosie. Tak?
No to za pomocą Matthew Van Der Poela, Wouta Van Aerta czy Mike'a Tunizena, Tima Merli, który został mistrzem Belgii w jeździe ze startu wspólnego, przełajowcy pokazali, że na szosie potrafią zawojować też w kolarstwie górskim, bo przecież największym faworytem do złota na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio jest właśnie Matthew Van Der Poel, gdzie jestem w stanie zaryzykować twierdzenia, że on to po prostu wygra, on to po prostu zrobi. Jeżeli czynnik zewnętrzny na to nie wpłynie, to mimo, że w konkurencji jest taki hegemon w kolarstwie górskim jak Nino Schurter, to myślę, że era Schurtera się skończyła i to właśnie Holender sięgnie po złoto olimpijskie, a następnie skupi się na kolarstwie szosowym i myślę, że już w Paryżu, czyli Igrzyska Olimpijskie 2024, gdzie trasa powinna być
bardziej pod niego niż
Tokio. A już na pewno w Las Vegas już Matthew Van Der Poel będzie ze złotem olimpijskim. Do tego dołoży jeszcze z 2 tytuły mistrza świata na przełaju. Może 1 tytuł mistrza świata w MTB. I myślę, że będzie kolarzem spełnionym. Oby się nie pchał na Tour de France, bo to już będzie przesada.
Jazda na orientację rowerową jeszcze.
Tak.
Słuchaj, a myślisz, że oni to fizycznie wytrzymają? Ja się nad tym zastanawiam. To jest jednak, no tak pociągnąć sobie sezon, wiesz, zejść z szosy, wejść w przełaj i znowu wrócić na szosę, no to ten sezon właściwie się nie kończy, a organizm ludzki no jednak ma swoje granice.
Myślę, że odpowiedzi na to pytanie nie zna nikt, ale myślę, że nad Van Der Poelem czuwa tak duża grupa fachowców, a nad każdym kolarzem czuwa duża grupa fachowców, tylko Holender ma tę przewagę, że od najmłodszego wieku nad nim czuwał ojciec, Adrie Van Der Poel, czyli też mistrz świata na szosie, też zwycięzca wielkich klasyków na przełaju. Zwycięzca wielkich klasyków na szosie. Który obserwował jego rozwój jako ojciec od najmłodszych lat i myślę, że on jest na bieżąco z jego organizmem, z jego fizjologią i on wie, na co Holendra stać, na co Holendra nie stać. Ja widzę, mimo że duża część ludzi nie widzi logiki w przygotowaniach, startach i toku rywalizacji u Van Der Poela, to ja ten sens widzę. Ja widzę, że on odpoczywa inaczej niż wszyscy, że on robi sobie przerwy w maju.
No ale to tu się zgadzałem, bo ja też jak się pojawił ten fenomen, że Van Der Poel jeździ to, jeździ tamto, jeździ o wam to, ojej, to na czym on się skupia? Sobie pomyślałem, kurczę, ma dziadka, ma ojca, którzy
dziadka zęby... Dziadka nie ma.
W rodzinie była, no, zęby zjedli na tej zabawie. No to są najlepiej w stanie podpowiedzieć chłopakowi, co ma robić, a przede wszystkim, czego ma nie robić.
Dokładnie.
Bo
dokładnie.
Jakby nie popełnia pewnych błędów, unika pewnych błędów, które się przydarzają wielu innym zawodnikom w procesie treningowym i startowym. I no to jest mądrzejsze. Chociaż jemu też się zdarzają w topy, jak ostatnie mistrzostwa, gdzie tak fajnie żarło, ale zdechło niestety w końcówce.
Ale myślę, że lepiej będzie ten wyścig wspominał niż wielcy faworyci, którzy nawet nie spróbowali, bo jak sobie przypomnimy wyścig w Yorkshire, to Greg Van Avermaet nie spróbował.
To nawet nie sapnął, to jest
Peter Sagan
sprawa,
nie tak. spróbował.
Tak.
Nasi nie spróbowali.
Nie spróbowali. Tak.
Spróbował Van Der Poel, spróbował Trentin, spróbował King, spróbował Pedersen. No niestety jeden pozostał bez medalu, ale zebrał niesamowite doświadczenie. Pokazał, że jest niesamowicie mocny i wszyscy się oglądali za Van Der Poelem. Za Pedersenem się tak nie oglądali jak za Van Der Poelem. Mimo to udało mu się pójść w ucieczkę. No czegoś zabrakło, ale on jeszcze to złoto na szosie zdobędzie. I myślę, że niedługo jeżeli mam powiedzieć, to no, kolarstwo nie jest takie przewidywalne, żebym ja teraz tutaj usiadł i powiedział, kto kiedy co wygra, ale jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że Matthew Van Der Poel zostanie mistrzem świata na szosie w roku 2021, przepraszam, bo ile się nie mylę, to mamy tam mistrzostwa świata we Flandrii, dobrze mówię?
Tak.
No to myślę, że to będzie jego rok.
U siebie?
To będzie rok po Tokio na MTB, więc już myślę, że MTB pójdzie w odstawkę i skupi się na tym, żeby zdobyć wielki tytuł na szosie. I myślę, że tak będzie.
No w MTB będzie, możemy mieć rywalizację jego z Saganem. Za chwilę, jeżeli Peter znów będzie miał taki pomysł. Dobra, ale ja chciałbym porozmawiać też trochę o tobie. O tobie, bo ty wybrałeś sobie te przełaje, wybrałeś ten sam model treningu, czyli trenujesz ze swoim ojcem. To ojciec jest twoim trenerem, ojciec opiekuje się tobą od samego początku i jak czasem mówisz, to nawet on ma większe parcie do tego, żebyś jeździł, żebyś się ścigał momentami niż ty.
Tak, mój tata nie jest Adrian Van Der Poelem, nie ma na koncie mistrzostwa świata. Aczkolwiek to on mnie zaszczepił we mnie tą pasję do kolarstwa. Jestem za to mu ogromnie wdzięczny, bo dzięki niemu poznałem tę piękną dyscyplinę sportu. Razem się uczymy. Ja jestem pierwszym wychowankiem, zawodnikiem mojego taty, więc tata jako trener też uczy się na moim przykładzie. Jestem takim zajączkiem, króliczkiem doświadczalnym, ale jakoś nam to idzie. Zbudowaliśmy świetną relację między sobą i myślę, że to nam zostanie na całe życie, bo mamy taką wręcz braterską więź między ojcem a synem, co jest w dzisiejszych czasach bardzo pożądane i wiele ludzi to zauważa w środowisku i bardzo się z tego cieszę. No, testujemy taką formę przygotowań, tata jest moim trenerem, tata jest moim kompanem treningowym. Fajnie się role odwróciły, bo jak ja zaczynałem, to miałem lat 10. Więc tata był ode mnie zdecydowanie mocniejszy, tak jak mówiłem panu przed audycją, treningi wyglądały na zasadzie wyjeżdżamy, ja łapię koło, tata jedzie na 70% swoich możliwości, a ja po prostu staram się utrzymać koła. Teraz role się odwróciły, co prawda metody treningowe też się zmieniły, więc nie jedziemy od początku do końca z równą intensywnością, ale kończy się to tak, że to po prostu tata stara się łapać moje koło. No i dla mnie na szczęście mu to nie wychodzi. Staram się, zawsze motywacja jest większa, żeby tatę zostawić na jakimś podjeździe, ale jak mi się nie chce, to się chce tacie, a jak tacie się nie chce, to mi się chce, więc się uzupełniamy, motywujemy i to jest super, że dzięki temu też wzrasta moja efektywność treningowa, dzięki temu, że przede wszystkim kolejna zasługa to to, że tata zna kolarstwo, tata czuje kolarstwo, czyli też umożliwia mi to treningi za motorem lub za autem. Bo gdzieś tam za osobami trzecimi jazda, robienie szybkości za pomocą zderzaka, czyli jazda za kilka centymetrów za zderzakiem czy za motorem, jest niebezpieczna, jeżeli ta osoba nie czuje kolarstwa, nie wie jak zwalniać, jak przyspieszać. Tata czuje kolarstwo, więc wtedy się może na mnie zemścić, mówi dzisiaj bierzemy od mamy samochód i jedziemy na trening. No tam już ma więcej możliwości, więc może się na mnie wyżyć, ale dla mnie to jest bardzo dobre, bo to oczywiście niesie ogromne benefity treningowe.
Co nie poszło w tych szczekocinach na Mistrzostwach Polski, powiedz, bo startowałeś, przygotowywałeś się do tego wyścigu, miałeś wcześniej trochę kłopotów zdrowotnych, ten sezon nie był, ten przygotowania może nie były idealne, ale jednak jechałeś tam jako człowiek, który ma pojechać po medal. I tego medalu na Mistrzostwach Polski nie było. Dlaczego?
To ja może zmienię pytanie i spytam, co poszło w tych godzinach. Myślę, że łatwiej na to będzie mi odpowiedzieć. No nic nie poszło, poza startem, który poszedł mi nieźle, bo jechałem na drugiej pozycji. Czułem się dobrze, trasa mi w miarę pasowała. Ten sezon był dla mnie ogólnie bardzo trudny. Zaczął się od bardzo dużych problemów zdrowotnych. Później były problemy z moją motywacją i chęcią do treningu. Przyszedł taki gorszy moment w moim życiu, też nawarstwiło się wiele innych problemów osobistych. Nie chciałem na rower patrzeć, stwierdziłem, że ja już nie zdążę się przygotować, bo byłem bardzo w tyle. Nie ukończyłem 4 pierwszych wyścigów w sezonie przełajowym. Pojechałem do Czech z dużym nastawieniem. Nie ukończyłem. Na drugi dzień Puchar Słowacji nie wystartowałem. Później pojechałem do kraju Białystok, nie ukończyłem. Kolejny wyścig nie wystartowałem. I dopiero gdzieś tam na Pucharze Polski w Mikołowie dojechałem do mety, ale dojechałem to chyba najlepsze określenie. Nie było mowy o walce, więc psycha siadła, bo to był dla mnie ważny sezon, a zaczął się bardzo źle. No i czas leciał. W pewnym momencie stwierdziłem, że jednak się tak łatwo nie poddam. Wróciła chęć do roweru. Zacząłem się przygotowywać. No i efekty przyszły dość szybko. W listopadzie zdobyłem tytuł Mistrza Śląska na trasie w Szczekocinach. Zdobyłem wiele miejsc na podium Pucharów Polski. Byłem gdzieś tam stawiany w gronie faworytów do medalu. No ale niestety się tak nie stało. Nie wiem, co było tego powodem. Po prostu no, nie był to mój dzień, mimo że wszystko wskazywało na to, że może być dobrze. Ale to jest tylko kolarstwo. Zdarza się każdemu i dziesiąte miejsce co prawda nie jest powodem do dumy, a może wręcz przeciwnie, jest powodem do wstydu, ale za rok są kolejne mistrzostwa.
A poza tym wiesz co, jeszcze byłeś pierwszym w historii zawodnikiem w polskim kolarstwie, który miał na kombinezonie znaczek Tour de Tour.
Tym bardziej mi głupio. No bardziej ciąży to na mnie i dalej
ale
się nie umiesz pogodzić.
Ale ten tytuł już masz, wiesz. Ten tytuł
jest
twój.
Tytuł już mam, ale chyba nie uniosłem.
Ten tytuł jest już twój. Dobra, słuchajcie, chwila muzyki, bo zapytałem cię wczoraj o muzykę i zaskoczyłeś mnie, muszę powiedzieć, kawałkiem, który mi podesłałeś. A to jest też dowód na to, jak to kolarstwo przełajowe jest traktowane w krajach gdzieś tam naszych zachodnich.
Nie byłbym sobą, gdybym polecił co innego. To jest piosenka, która musiała tutaj polecieć. Jestem wielkim fanem Matthew Van Der Poela i to praktycznie od dziecka, kiedy jeszcze nie był popularny i mało kto wiedział, kim on jest, to ja byłem fanem Van Der Poela, a ta piosenka pokazuje, jak wielki kult Van Der Poela jest obecny w krajach Beneluxu.
No właśnie, Wollebak się nazywa zespół, tak? To jest zespół, taka nazwa.
Szczerze mówiąc, no niewiele rozumiem z tekstu poza trzema nazwiskami, które się pojawiają, które państwo teraz usłyszą.
No dobra, to lecimy w takim razie.
Słuchasz Weszło FM. Weszło FM.
No to cała saga rodzinna tutaj Van Der Poela pojawiła się w tej piosence. Rzeczywiście niewiele więcej dało się zrozumieć, ale kawałek ładny i tak jak powiedziałeś, pokazujący to, no jak oni podchodzą do tych swoich kolarzy, że to są gwiazdy, to są bohaterowie tak naprawdę tłumów.
Tak, zdecydowanie, ale to dzięki temu mogliśmy wywnioskować, jakie to niesie za sobą tradycje rodzinne, bo mamy Matthew Van Der Poela, który jest trzykrotnym mistrzem świata w elity na przełaju. Później jest David Van Der Poel, czyli starszy brat Matthew, który także jeździ w barwach Alpecin Phoenix i też jest niezłym przełajowcem. Później mamy Adrie Van Der Poela, czyli też mistrza świata, ojca tej dwójki, a później mamy dziadka, czyli Raymonda Pulidora, świętej pamięci, zmarł niestety ponad miesiąc temu, ale to przecież legenda francuskiego kolarstwa, stawał na podium Tour de France, więc tradycje rodzinne ogromne, więc jestem ciekaw, czy kolarzem będzie też potomek Davida, czy Matthew, bo to już by naprawdę była takie drzewo genealogiczne, że...
Ale jakie nudy, nie? Co będziesz synu robił w życiu?
Kim będziesz?
Kolarzem.
Tak, no ale widać, że panowie się nie nudzą z tym, co robią. A ja teraz ci chciałem zadać takie pytanie, bo no tak, zapraszamy do studia kolarza przełajowego Karola Ciambora, juniora, który jeździ, walczy. No i kibic może zapytać, no dobra, no to kiedy ten Karol Ciambor będzie mistrzem świata? Jakie on ma cele swoje sportowe? Jak to jest? A ty z kolei odpowiadasz na to pytanie tak, że ktoś może się zdziwić, że ty jesteś już za stary, że ty nie zdecydowałeś się na ryzyko wyjazdu do Belgii. Czyli tak jakbyś gdzieś nie stawiał sobie tego takiego konkretnego sportowego celu, że ja będę mistrzem świata, ja kiedyś powalczę z tymi najlepszymi, tylko ja się będę bardziej bawił tymi przełajami, a później poszukam sobie swojej drogi. Jak to jest?
No to zabrzmiało, jakbyś teraz chciał mnie wytłumaczyć i to nie jest
nie,
tak.
Nie chcę cię tłumaczyć, chcę właśnie, żebyś odpowiedział na to pytanie.
To nie jest tak, że ja nie chcę nawiązać walki z najlepszymi. Ja nie jestem w stanie nawiązać walki z najlepszymi. Belgia nam po prostu odjechała. Dysproporcje między polskim juniorem a belgijskim juniorem są ogromne. Nie jesteśmy w stanie, ja już obecnie nie jestem w stanie tych różnic zniwelować. Trudno, tak to obecnie wygląda. No, my przyjeżdżamy na zawody do Europy, tracimy 4, 5, 6, 7 minut. A Belgowie się nie zatrzymają w rozwoju. Belgowie dalej mają coraz to nowsze metody treningowe, coraz to większe budżety, coraz to większe możliwości, więc oni idą do przodu i bardzo ciężko nam będzie do tego poziomu dojść, ale dla mnie kolarstwo to przede wszystkim zabawa. Jestem wdzięczny tacie, że on mi umożliwia to, że ja mogę się tym bawić. Jestem bardzo wdzięczny firmom, które mnie w tym wspierają. Od nowego roku reprezentuję barwę Accent Racing Team, czyli drużynie sponsorowaną przez producenta rowerów i akcesorii rowerowych firmy Accent. która oferuje mi bardzo duże wsparcie i poszerza moje możliwości i horyzonty w rozwoju w sporcie kolarskim. Także patroni medialni, którzy gdzieś tam są obecni w moim życiu, dzięki którym może nawet wy się o mnie dowiedzieliście, bo jest portal Kolarsko, który mnie promuje, portal mtbxc.pl, który jest patronem medialnym mnie jako kolarza i mojej drużyny, portal Peletonawka, który także służy pomocą i zawsze promocją, zawsze dobre słowo o mnie napiszą. Także firma Active Life Energy, która dostarcza odżywki, czyli ogromne wsparcie dla mnie jako dla zawodnika. Firma Evenlight dostarczająca koła kolarskie. Także trudno jest o tych sponsorów, ale są życzliwe firmy, są firmy, które chcą pomagać, chcą wspierać. Ile mogą, tyle dadzą. Więc za to też jestem ogromnie wdzięczny. A jak ja dalej widzę siebie w tym sporcie? Jeszcze nie wiem. Ja mam bardzo wiele możliwości. Jako... No,
bo tak, jak mówisz, ta Belgia nam odjechała, ja już straciłem te lata, czyli tak byś właściwie zrezygnował z tej walki o najwyższe trofea. Jakbyś mówił, no dobra, ja już się pogodziłem z tym, że ja tam wielką gwiazdą nie będę, ja po prostu będę się bawił tym, co robię, tak?
Tak, ale takie było od początku założenie. Mój tata też nigdy nie napierał na to, żebym ja był zawodowym kolarzem. Może będę, to nigdy nie wiadomo, ale to nie jest głównym celem. Głównym jest celem, żeby kolarstwo nauczyło mnie życia, bo sport zawodowy, szczególnie wytrzymałościowy, doskonale uczy życia. Ja dzięki temu jestem lepszym człowiekiem, jestem bardziej zdyscyplinowany, bardziej gdzieś tam też moja ambicja, ta, która jest wywołana przez ciągłą rywalizację, wzrosła. Ja po prostu pewność siebie bardzo wzrosła przez kolarstwo, więc ja dzięki temu staję się lepszym człowiekiem, dzięki temu się rozwijam, poznaję nowych ludzi, zwiedzam też trochę świata, więc kolarstwo po prostu dla mnie jest swego rodzaju przygodą, może kiedyś sposobem na życie, nie wiadomo czy jako kolarz zawodowy. Jak byłem dzieckiem, miałem marzenie, żeby pójść w twoje ślady i zostać komentatorem sportowym, może to będzie ścieżka, którą ubiorę, no nigdy nie wiadomo. Ja chcę się rozwijać jako człowiek, jako sportowiec, a którą ścieżkę wybiorę? Mogę także iść w stronę z trenera, dzielić się swoim doświadczeniem z dziećmi. Gdzieś tam też mam predyspozycję do współpracy z młodzieżą, więc może to będzie dobry kierunek. Także ja chcę się rozwijać, ja chcę to robić na 100% swoich możliwości, bo ja, to nie jest tak, że jeżeli ja wiem, że nie nawiążę walki z Belgami, to ja odpuszczam. Ja robię to na maksa. Nie podjąłem decyzji o wyjeździe do Belgii, no bo nie chciałem podejmować takiego ryzyka. Uważam, że to nie było tego warte i zostałem tutaj w Polsce, żeby móc się dalej edukować, żeby dalej żyć, bo wyjazd do Belgii w wieku 16 lat wiązałby się ze stratą życia towarzyskiego, rodzinnego.
No ale wiesz, także... wielu kolarzy polskich, którzy gdzieś tam zrobili karierę w tym zawodowym peletonie, jednak właśnie takie ryzyko podjęło. Oni w wieku 15-16 lat powiedzieli, okej, stawiam wszystko na jedną kartę, jadę, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie.
I mam nadzieję, że są dumni i szczęśliwi z podjętej decyzji. Ja takowej nie podjąłem i nie żałuję. Czy kiedyś będę żałował? Nie wiem. Myślę, że nie. Myślę, że życie się potoczy tak, że będę dobrze wspominał te lata kolarskie, a w kolarstwie na pewno pozostanę. W jakiej roli? Zobaczymy. Ale na pewno zostanę w sporcie, zostanę w kolarstwie, bo jest mi to tak bliska dyscyplina, poznałem tylu świetnych ludzi, że naprawdę grzechem by było, jakbym poszedł w inną stronę i ja sam chcę zostać w kolarstwie.
To też paradoks, bo z jednej strony mówisz, że to jest i fajna dyscyplina, i fajni ludzie, a z drugiej strony, jak przechodzimy do rozmowy o tym, jak to kolarstwo polskie wygląda od strony... jakby to powiedzieć, zarządzania, czy podejmowania decyzji, czy kierowania losami najbardziej utalentowanych zawodników. Myślę o kadrach, myślę o klubach, czy o rywalizacji międzynarodowej. No to w tym momencie zaczyna się festiwal narzekania. Nie jesteś jedyny, żeby było jasne. Bo kogokolwiek poprosimy do rozmowy, no to jak schodzi rozmowa na tematy związane z jakimiś... jakby to ująć, no ze związkiem, no tak.
Tak generalnie.
Pokrótce, no to ojej, jak to wszystko nie pasuje. Z drugiej strony mówisz, że fajna sprawa i że widzisz siebie w tym sporcie. No to jak to jest?
No dzieli się to na dwie grupy ludzi. Może, nie wiem, wiek jest tutaj barierą, że kto młody, to jeszcze ma werwę, chęć i można go zaliczyć do grupy tych osób fajnych, pozytywnych. A może już po pewnym wieku to już się bardziej patrzy na pieniądze i żeby z tego kolarstwa wyciągnąć jak najwięcej korzyści finansowych dla siebie, a na tym tracą niestety zawodnicy, więc no związek nigdy przyjacielem naszym nie był i chyba szybko nie będzie, choć tam też starzają się osoby, które chcą, żeby było dobrze, ale one chyba mają za mało do gadania, żeby cokolwiek się zmieniło.
Dobra, a jest jakiś cel sportowy, który ma Karol Dziambor? To sportowe marzenie.
Sportowe marzenie? Usatysfakcjonuje pana odpowiedź, że czerpać z tego jak najwięcej radości? Jeden już osiągnąłem. Chciałem reprezentować Polskę na dużej imprezie. Udało się, startowałem na Mistrzostwach Europy w Holandii i to było faktycznie moje marzenie. I możliwość posiadania koszulki kadry, kombinezonu kadry Polski w szafie, to było moje wielkie, ogromne i osiągnięte już marzenie, więc to na pewno osiągnąłem i z tego jestem niesamowicie szczęśliwy.
A Mistrzostwa Świata?
Z Mistrzostwami Świata sytuacja wygląda dość dziwnie na ten moment, bo gdzieś tam była taka wizja, żeby na te Mistrzostwa Świata pojechać. Nie wiadomo nic o kadrze narodowej.
Tak, ale pytam o twoje marzenia. Pytam, czym tak, start na Mistrzostwach Świata jest?
Marzyłem o tym, żeby wystartować na Mistrzostwach Świata. Nie wiem, czy będzie mi to dane w tym roku. Jak nie w tym, to może w następnym. Gdzieś tam to zawsze jest ogromna szansa, ogromny prestiż i spełnienie marzeń, ale też nie jest tak, że muszę to zrobić. Ja się muszę tym bawić, ja muszę czerpać z tego radość, bo no, to jest to chyba
najważniejsze. Start na takiej imprezie to jest chyba radość, nie?
No jest, ogromna, ale to nie jest jedyny czynnik do tego, aby czerpać z tego radość.
Tak, a z drugiej strony też no, nie jedzie się na Mistrzostwa Świata tylko po to, żeby wystartować i mieć kombinezon w szafie, nie? No jeżeli już jedziesz, no to chcesz też coś osiągnąć na tych Mistrzostwach
Świata. Pewnie, że tak. Co jest niestety trudne, bo przeważnie polscy zawodnicy kończą w tej drugiej połowie stawki, bo gdzieś tam, tak jak mówiłem, te dysproporcje są ogromne.
No, grunt, żeby kończyli.
No,
tak sobie myślę.
Nie, też, chociaż wydaje mi się, że jednak no, cała ta tradycja polskich przełajów, o której mówiliśmy, jednak troszeczkę zobowiązuje. To nie jest tak, że jedziemy, to nie jesteśmy krajem egzotycznym w tej dyscyplinie, który przyjeżdża po to, żeby wystartować, że liczy się sam start. No jednak troszeczkę czekamy tutaj na to, żeby za tym startem poszedł i wynik. No.
Miejmy nadzieję, że kiedyś tak będzie.
Dobra, czas teraz na kolejny punkt programu, czyli
spowiedź u proboszcza.
Chciałem opowiedzieć historię, która się wydarzyła właśnie na tych Mistrzostwach Europy, czyli rok 2018, październik. Na Mistrzostwa Europy pojechałem wraz z naszym najlepszym przełajowcem, czyli Markiem Konwą, bo niestety kadra nie powstała, więc każdy musiał jakoś na doczepkę się zabrać do tej Holandii. Ja pojechałem z Markiem Konwą i niestety Markowi Konwie jako złotemu medaliście Mistrzostw Polski, byłemu medaliście Mistrzostw Świata, nie przysługiwał żaden opiekun z Polskiego Związku Kolarskiego, czyli nie miał ani mechanika, ani masażysty, ani no po prostu nikogo, więc zdarzyło się tak, że to ja byłem jego człowiekiem, że tak to nazwę, po swoim wyścigu, który odbył się rano, następnie przyszedł czas na wyścig elity i moją rolą było z jednej strony zabezpieczenie Marka od strony zdjęć, a także zabranie jego rzeczy na starcie. Przełaj ma to do siebie, że w momencie, kiedy następuje sygnał minuta do startu, zawodnicy zrzucają z siebie ubrania, bo po prostu starają się to ciepło utrzymać jak najdłużej. Wygląda to tak, że osoby odpowiedzialne za ściągnięcie ubrań stoją przed pierwszym rzędem kolarzy na starcie. W pierwszym rzędzie stoją największe gwiazdy, czyli tutaj Matthew Van Der Poel, tutaj Wout van Aert, Laurens Swick, Ton Aerts, wszystkie plejada gwiazd. I tam stałem też ja, dzięki akredytacji specjalnej. Stało się niestety tak, że Marek stał w piątym rzędzie, czyli dzieliło mnie od Marka, dzieliły cztery rzędy. No i w momencie, w którym padł sygnał minuta do startu, no niestety Markowi coś się z zamkiem zepsuło i jakby, jak już wszyscy zdjęli ubrania, to Marek ich jeszcze nie zdjął i Marek musiał te spodnie rozgrzewkowe i tą bluzę rzucić w moim kierunku. No i nie była to absolutnie wina Marka, po prostu odległość była zbyt duża. No i tą bluzę kadry Polski Marek nie dorzucił aż do mnie, tylko rzucił w głowę Matthew Van Der Poela. To było na 30 sekund przed startem. Matthew jest bardzo wyluzowanym człowiekiem i nawet Mistrzostwa Europy nie robią na niego wrażenia, ale moment, w którym tylko ja zostałem przeznaczonym na to miejscu i Van Der Poel musiał ściągnąć zza szyi strój kadry Polski i musiał mi go podać własnoręcznie, z bardzo wymownym spojrzeniem w moim kierunku. Z jednej strony była to ogromna duma, że tak blisko byłem takiej gwiazdy, a z drugiej troszkę też wstydu, że wszyscy na mnie patrzą i nie wiedzą, o co chodzi. Także no dla mnie to było super przeżycie, dobrze to wspominam, no bo mało komu Matthew Van Der Poel podawał ubranie i to jeszcze ubranie kadry polskiej, więc...
Raz w sobie miał, raz w życiu miał na sobie kurtkę kadry polskiej.
Styczność z polskim kolarstwem.
I to by było chyba na tyle.
O, bardzo piękna opowieść. Rzeczywiście, no tego, tym fanem Matthew Van Der Poela rzeczywiście, jak słyszę, jesteś ogromnym i tak mówisz od początku, tak? Od początku,
tak, tak. Kiedy jeszcze był Orlikiem, nie miał sukcesów w elicie, w seniorach, to już wiedziałem, że z tego chłopaka coś będzie i imponował mi jego styl jazdy, jego luz. No i tak się stało, że został gwiazdą nie tylko na przełaju, ale tak jak przewidywałem, mimo że duże nazwiska w środowisku kolarskim, mówiły, że tak niekoniecznie będzie. Myślę, że osoba, o której teraz wspominam, tego słucha. Tak się stało. Matthew Van Der Poel jest gwiazdą ogromną i fajnie, i myślę, że to będzie dalej szło w bardzo dobrym kierunku.
Do jakiego poziomu trzeba dojść w przełajach, żeby można było z tego żyć?
Z samych przełajów?
Tak.
Chciałbym podać czyjś przykład, ale nie możemy na ten moment podać niczyjego przykładu, bo Marek Konwa, czyli najlepszy polski przełajowiec, mistrz Polski, łączy to z MTB. No nie wiem, no trzeba na ten moment, rzadko który zawodnik nie z Holandii i z Belgii dorównuje temu poziomu, dorównuje do takiego poziomu, który był umożliwiłby mu utrzymywanie się tylko z kolarstwa przełajowego. Próbują zawodnicy, próbował Mikael Borosz. Wiąże się to po prostu z tym, że zawodnik spoza Belgii i Holandii musi zacząć jeździć w belgijskim lub holenderskim teamie, mieszkać tam.
I to Francuzi jest, mają najbliżej chyba.
To jest warunek, Francuzi mają najbliżej, ale gdzieś tam no w Orliku jeszcze w młodzieżowcu w kategorii do lat 23 są takie przypadki, że te talenty są. To jest ogólnie przeważnie, jeżeli ktoś chce zacząć oglądać wyścigi przełajowe, to najlepiej oglądać właśnie U23, bo te wyścigi są najciekawsze. Stawka jest bardzo wyrównana, ale przede wszystkim jest masa narodowości w czołówce. Nie ma takiej dominacji belgijsko-holenderskiej. Ale tak jak mówię, zawodnicy próbują. Mikael Borosz był 12, 13 na świecie, ale nawet to nie pozwoliło mu się utrzymać. Wrócił do Czech. Belgowie nie lubią zawodników z innych państw. Nie lubią utrzymywać, wolą inwestować w swoich. A pieniądze są tylko w Belgii i Holandii, teraz są jeszcze w Stanach Zjednoczonych, no ale z racji różnicy kontynentów to jest gdzieś tam trudne, więc Belgowie wolą inwestować w swoich, mają do tego pełne prawo, no i stworzyli taki swego rodzaju monopol na mistrzów świata, bo...
Czyli w Czechach pomimo tych tradycji, pomimo ciągle bardzo dobrych zawodników nie ma takiej możliwości, nie da się w Czechach wyżyć przełajów, czy w Czechach już też są na tyle mocne kluby, że da się?
Nie zaglądam zawodnikom w kontrakty i w umowy. No, mamy Tomasa Paprycke, mamy Jana Nesfabdę i właśnie Mikaela Borosza. No, wszyscy to łączą ze ściganiem latem, ale nie wiadomo, czy to wynika z toku przygotowań. No, wiadomo, kolarz przełajowy musi też się latem ścigać. Głównym źródłem dochodu są pewnie przełaje, no ale kokosy to też nie są, więc trzeba gdzieś tam dorabiać za pomocą zmagań szosowych lub na rowerze górskim w MTB.
A nie moglibyśmy tak po prostu... przeszczepić tego czeskiego na przykład systemu szkolenia do Polski?
Panie ładnie.
To zacznijmy od tego, żeby znaleźć sponsora na poziomie Toytoya, który...
Mamy Toytoya w Polsce też.
Mamy Toytoya.
Dużo nawet mamy Toytoya.
Dobrze, no to niech zasponsoruje 10 imprez z kalendarza UCI. Przypomnę, że Czesi mają 10 imprez. Cały cykl Pucharu Czech jest objęty patronatem Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI. 10 imprez w Czechach, w Polsce mamy jedną. I to jeszcze są, kategorie są różne, bo jest C1 i C2. My mamy w Polsce jedną C2. Czesi mają 4 C1 i 4 C2. No to już trzeba zainwestować kilkaset tysięcy złotych, a kosztów jest dużo, dużo więcej, więc najpierw wizja, później pieniądze, później osoby. Bo to też musi ktoś tym zarządzać mądrze, ktoś z doświadczeniem.
A wizja jest? Powiedzmy, bo pieniędzy nie ma. Dobrze.
Wizji
a
też
wizja jest?
Ma. Też nie ma wizji.
Też nie ma.
Chyba, że ktoś tam gdzieś w piwnicy knuje i rozrysowuje to na papierze. ale takiej dużej...
Jeszcze się nie ujawnił ten ktoś.
Jeszcze się nie ujawnił. Albo nie ma po prostu siły przebicia.
No bo w każdym związku, to będę uparcie wracał do tego, no ale co poradzę, w każdym związku jest taki dokument jak strategia. No, strategia w związku takiego śmakiego, PZKOL też coś takiego musi produkować, więc w tej strategii teoretycznie rzecz biorąc coś tam na temat przełajów pewnie też można wyczytać.
Nie wiem, nie zaglądałem w struktury PZKOL-u, ale...
Nie, no to jest dokument, nie który jest powszechnie dostępny, nie, powinien
nie,
być.
Nie, 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 nigdy w to nie zaglądałem i chyba dobrze, bo mógłbym się przerazić. Nie wiem, w którą stronę, może tam jest cały plan rozpisany, który nigdy nie wejdzie w życie, a może tam są po prostu trzy kreski na krzyż i tylko jest napisane, kto... Komu do kieszeni mają wpaść pieniądze?
Nie, bo faktem jest, że oczywiście, no dopóki nie ma pieniędzy, to niewiele można zrobić, no ale żeby te pieniądze się pojawiły, no to ktoś musi tych sponsorów czymś skusić, znaczy musisz przyjść z czymś, musisz powiedzieć, słuchajcie, ja mam taki i taki pomysł i liczyć na to, że ktoś ci uwierzy.
Czy nie, żebym się czepiał, ale to sponsor nie przyjdzie po to, żeby wyłożyć pieniądze na ściganie umownie 40 czy 50 chłopaków na przełajówkach, tylko jeszcze musi mieć świadomość, że tych chłopaków będzie oglądało właśnie 1000 albo 2000 ludzi.
No to jest inna sprawa.
Umownych szczekocinek, żeby w ogóle...
Przełajowego nie ma u nas w mediach. W Holandii, Belgii są. U nas tych zawodów po prostu nikt nie pokazuje. No to jest troszkę tak jak z MTB, chociaż można powiedzieć, że to jest bardzo wdzięczny sport do pokazywania, bo no to
łatwiej go pokazać niż szosę.
Jest niesamowicie widowiskowa dyscyplina, więc tutaj no po prostu trzeba cierpliwości ze strony sponsorów, a o to bardzo trudno, bo nie dość, że trzeba zainwestować, to jeszcze trzeba być cierpliwym w tę inwestycję, która nie zwróci się w rok, dwa, tylko to jest bardzo długofalowy plan.
Czyli co, czyli niespecjalnie optymistycznym akcentem będziemy kończyli naszą dzisiejszą audycję.
Coś optymistycznego na koniec.
Bo tych jaskółek jakoś tak nie widać.
A wiosna za oknem.
A wiosna za oknem.
Jak to lala.
Nawet te mistrzostwa Polski, które już całkiem nieźle wyglądały, też jak mówisz, nie dają specjalnej nadziei na to, że to kolarstwo przełajowe się będzie rozbijało.
Tak? No niestety. Niech każdy z nas dołoży od siebie małą cegiełkę, tu trzeba napisać, tu trzeba zrobić, tu trzeba zaprosić do studia kogoś, kto o tych przełajach powie, a nuż coś się kiedyś wydarzy. No, robimy co możemy, ja też staram się być promotorem tego sportu i gdzieś tam małe mam zasoby i możliwości, ale próbuję, staram się pokazywać ludziom tę dyscyplinę i nie wiem, czy idzie mi to, z jakim skutkiem to idzie, ale robię co mogę.
No to mam nadzieję, że jakąś tam cegiełkę dzisiaj też dołożyliśmy tą naszą audycją i będziemy się starali gdzieś tam dokładać pewnie kolejne. No.
No pewnie.
No pewnie.
Pewnie. Przypominamy, tak. Że przełaje to przecież jest Mistrzostwa Polski w przełajach. To był pierwszy medal Ryszarda Szurkowskiego, złoty. Też tak zaczął od Mistrzostwa Polski.
Który miał urodziny w Dzień Mistrzostw Polski.
No właśnie, tak jest. Niedawno obchodził. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, panie Ryszardzie. Powrotu do zdrowia, do formy. To takim akcentem w takim razie kończymy dzisiejszą audycję. Naszym gościem był, przypominam, Karol Dziambor.
Dziękuję bardzo.
Ambasador Tour de Tour.
Ambasador Tour de Tour, tak jest. Tak
bardzo mi miło, mam nadzieję, że nie ostatni raz.
No nam też bardzo, bardzo przyjemnie, że zgodziłeś się być naszym ambasadorem, a o przełajach będziemy rozmawiać. Myślę, że możemy to obiecać, bo trzeba. To jest tak jak każda dyscyplina kolarska. Staramy się ją gdzieś tam poruszać. Szkoda, że nie było w Polsce kolarza w pierwszej dziesiątce najlepszych sportowców. Myślałem, że może Mateusz Rudy gdzieś się tam zmieści, no ale nie. Nie
może po Tokio.
Może będzie dwóch.
Może po Tokio. Dobra, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Jill Scott Heron jeszcze nam na koniec zaśpiewa.
Słuchasz Weszło FM. Weszło FM.